Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji opowiemy, w jaki sposób poprzez modlitwę, cierpienie i trudne doświadczenia pomagać misjom. Na początek warto przypomnieć, przez ostatnie dni, a nawet tygodnie, w wielu mediach była mowa na temat sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej. Jak wiemy, pracuje tam 39 polskich misjonarzy, w tym w rejonie najbardziej zagrożonym i jest ich 7. Mimo to nie zamierzają oni opuszczać swoich placówek. Dlaczego? O tym opowie nam dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz prałat Tomasz Atłas.
Na chwilę obecną wiemy, że wszyscy polscy misjonarze są bezpieczni, że sytuacja w kraju się stabilizuje, ale bardzo dobrze się stało, że nasza uwaga została zwrócona na ten afrykański kraj. Potrzeba nam pamiętać, że konflikt w tym kraju trwa już od co najmniej od marca ubiegłego roku i przez te wiele, wiele miesięcy tak naprawdę mało kto interesował się życiem tamtejszych ludzi, ich sytuacją, wyzwaniami, przed jakimi stają misjonarze, którzy tam posługują. Koniecznie trzeba podkreślić, mimo trudnych warunków, mimo niebezpieczeństwa, zdecydowali się jednoznacznie, jednogłośnie pozostać z ludźmi, dla których pracują. Rozmawiając z nimi, słyszałem, że to po pierwsze jest jakiś gwarant bezpieczeństwa dla ludzi, z którymi żyją, którymi się opiekują. Po drugie, to jest też wprost potwierdzenie ich wielu, wielu lat pracy i chyba w takiej szerszej perspektywie potwierdzenie tego wyboru, którego dokonali, decydując się na wyjazd na misję.
Warto w tym momencie przypomnieć, jaka jest rola misjonarzy w takich krajach, jak chociażby Republika Środkowoafrykańska.
Miałem okazję odwiedzać ten kraj kilkakrotnie. Myślę, że dość dobrze znam jego realia. Jestem w stałym kontakcie z misjonarzami, którzy tam pracują. Dzięki temu wiem, że jest to biedny kraj, którego sytuacja społeczno-polityczna jest od dawna już bardzo niestabilna. Struktury państwowe są słabe, niewydolne i dlatego wielokrotnie misjonarze, oprócz działalności ewangelizacyjnej, wprost podejmują działania, którymi normalnie powinno zajmować się państwo, a więc edukacja, opieka medyczna, szeroko pojęta troska o niepełnosprawnych, o więźniów. To są takie elementy, które wpisują się w misyjną codzienność i w wielu miejscach Republiki Środkowej Afryki właściwie bez posługi misjonarzy ten sektor życia byłby bardzo ubogi, byłby o wiele zubożony, a momentami sytuacja byłaby po prostu dramatyczna.
To zadanie misjonarzy jest nieść pomoc, czy po prostu być z tymi ludźmi?
Kiedy słuchaliśmy tych doniesień o trudnej sytuacji w północno-zachodniej części w okolicach Buarw na pograniczu z Czadem, padały stwierdzenia z ust dziennikarzy, komentatorów, że misjonarze oczywiście organizują pomoc żywnościową, medyczną, zajmują się niepełnosprawnymi. Wiem jednak, że to, czego naprawdę potrzeba, to ta bliskość. Bliskość, świadomość, że misjonarz to jest ktoś, kto zdecydował się z nami być, kto chce z nami dzielić los, kto wlewa w nasze serca nadzieję, bo przecież pierwszym zadaniem misjonarza jest być tam reprezentantem, świadkiem Boga i Jego miłości. Jego obecność, taką prawdziwą chrześcijańską nadzieję ma wlewać w serca tamtejszych ludzi.
To nie jest łatwe zadanie. Co daje im siłę? Co sprawia, że mimo tak dramatycznych warunków i sytuacji pozostają na miejscu?
Siłą każdego misjonarza jest sam Chrystus. Jeśli z nim jest złączony, jeśli w nim jest zakorzeniony, to jest gotowy stawić czoła każdym warunkom, każdemu wyzwaniu. Pewnie trzeba powiedzieć, to Chrystus ich tam posłał, oni w nim zakorzenieni z braćmi i siostrami, mieszkańcami Republiki Środkowej Afryki, do Chrystusa do pełni życia dążą.
W końcu tym, który wybiera człowieka i posyła na misję, jest sam Duch Święty. To On zna drogi, którymi nas prowadzi. I tylko On wie, w jaki sposób możemy najpełniej sami się rozwinąć i pomóc tym, którym służymy. A jak to wygląda w życiu siostry Judyty, pallotynki, która przez 12 lat pracowała w Kamerunie? Posłuchajmy.
Czy siostra, pracując na misjach, doświadczyła modlitwy tych, którzy pozostali w kraju?
No myślę, że nasze bycie na misjach jest jak najbardziej związane z modlitwą i nasze owoce tej pracy są na pewno zależne od tego, co my robimy, ale przede wszystkim też od tych, którzy zostali w Polsce, jak na przykład nasze siostry palotynki, które pracują w Polsce i pracują na rzecz misji, czy to przez apostolstwo, czy przez inną pracę tutaj w Polsce, ale także przez modlitwę. I też mamy chore siostry i nie wątpię w to, jestem pewna, że swoje cierpienia siostry ofiarowywały i będą za tych, którzy pracują na misjach. I też doświadczam tego, że za misjonarzy modlą się osoby świeckie. Na przykład powstały tak zwane jakby adopcja na odległość misjonarza, czyli jest 7 osób takiej róży, która się modli za danego misjonarza. Tą inicjatywę zapoczątkowała siostra Teresa Gieńko, która odwiedziła nas na misjach. Była przez miesiąc i stwierdziła, że my misjonarze potrzebujemy tej modlitwy i myślę, że trafiła w sedno.
Kiedy siostra najmocniej potrzebowała tego zaplecza modlitewnego w trakcie swojej posługi?
Ja nigdy o tym nie myślałam. Wiedziałam, że to jest potrzebne, że ta modlitwa jest, ale nigdy nad tym głębiej się nie zastanawiałam. Dopiero wtedy, kiedy sama zachorowałam, stwierdziłam, że ta modlitwa jest potrzebna. I jakoś tak namacalnie sama mogę powiedzieć, że doświadczam tego, że tą chorobę swoją, to cierpienie można ofiarować właśnie za misjonarzy na przykład.
Ale podejrzewam, że były takie sytuacje trudne. Czy często się takie sytuacje zdarzają na misjach? Czy to jest taka sielanka, jak to nieraz oglądamy na tych obrazkach, które pokazują misjonarzy, małe dzieci?
Ja powiem tak. Życie to jest radość i cierpienie. To się nawzajem tak przeplata. I jeżeli człowiek jest na swoim miejscu, to przyjmuje i tą radość, i to cierpienie. I chyba ja nigdy nie patrzyłam pod tym kątem, że teraz cierpię, prawda? Chorujemy. To jest cierpienie. Pracujemy z ludźmi, którzy bardzo często nie rozumieją tego naszego jakoś posłannictwa. Musimy poświęcić dużo czasu, rozmów, żeby ludzie zrozumieli, tamtejsi, prawda, co chcemy przekazać, dlaczego to robimy. I to jest też cierpienie, prawda? To cierpienie jest różne, no, duchowe, chodzi też o nasze ciało, prawda? Ale ja to uważam, to jest całość. Radość i cierpienie nawzajem się przenikają i najważniejsze jest to, żeby umieć i jedno, i drugie przyjąć.
To, co było największą radością w tej posłudze misyjnej.
Też powiem o modlitwie może. Kiedyś tam przywieziono do dyspanseru dziewczynę, taką bardzo ładną dziewczynę, która była bardzo chora, ale siostry stwierdziły już po wyglądzie, przyjechała z rodziną, że nie będą mogły pomóc, że trzeba ją odtransportować do szpitala. I siostra pielęgniarka powiedziała, że bardzo nam przykro, ale my nic nie możemy zrobić. Prosimy, żebyście pojechali do najbliższego szpitala i poprosili o transfuzję krwi. No i ci ludzie wsiedli do samochodu, pojechali, za chwilę wracają. I ten ojciec rodziny mówi tak. My tu wróciliśmy, ja siostry rozumiem, ale my prosimy was o modlitwę. My też się uczymy jako siostry zakonne modlitwy, naprawdę. To było coś niesamowitego. Oni przyjechali po pomoc taką, żeby im ulżyć w cierpieniu, prawda? A my tego nie potrafiłyśmy zrobić, no bo to nie było na naszą miarę po prostu. I oni wracają i proszą nas, bo wy macie moc, wy jesteście ludźmi Pana Boga, my prosimy was o modlitwę. Moja córka prosiła. Więc wszystkie siostry wyszły i modliły się. I ci ludzie wyjechali z taką wielką ufnością, z uśmiechem. I dla nas też to była taka wielka lekcja pokory, że nie tylko to, co robimy naszymi dłońmi, prawda, leczymy, zaszczyki robimy, to chodziło akurat o dyspanser, ale to też chodzi o modlitwę, że my jako siostry, będące tam na misjach, jesteśmy osobami, które mamy się modlić, czyli ofiarowywać swoje radości, swoje cierpienia za tych ludzi, do których tam zostaliśmy posłani. Bo to nie tylko to, że my udzielamy się apostolsko, prawda, bo to każdy wie, myślę, że siostry zakonne to są po to najpierw, żeby uwielbiać Pana Boga, żeby z nim mieć kontakt jak największy, a potem jest praca. I jak to święta Rita powiedziała kiedyś, nie mów o Bogu, jeśli nie pytają, ale żyj tak, żeby pytali.
Czy często tego Pana Boga pytali na misjach?
Często. I to trzeba poczekać, jakbym powiedziała, bo najpierw to ludzie patrzą, kto ty jesteś, skąd jesteś i tak dalej, co robisz, jak się zachowujesz. I na pewno trzeba czasu, żeby ktoś zapytał o Pana Boga. I ja mogłabym wiele takich przykładów powiedzieć, ale może taki jeden z tej mojej jednej szkoły, w której pracowałam. Już tam po kilku latach ta szkoła jakoś tak piękniała i w ogóle, i te dzieci, i rodzice. I mówią tak, siostro Judyto, ale dlaczego ty sama już nie wyszłaś? Dlaczego ty nie masz dzieci? Taką byłabyś dobrą żoną, mamą dobrą. A ja mówię, no ja wybrałam Pana Boga. Ale tego Pana Boga nic nie masz. A ja mówię, no jak to nie mam? No mam was, mogłam do Afryki przyjechać. A gdybym miała męża, dzieci, nie mogłabym przyjechać. No ale ty z tego nic nie masz. I znów musiałam powtórzyć, no mam, mam, mam. I dzięki wam jestem szczęśliwa. Takich przykładów chyba dużo, to mogłyby powiedzieć też siostry ośrodka zdrowia, bo to taki jest dział, gdzie jest życie i śmierć, prawda? Ludzie cierpią bardzo. Siostry na pewno nie raz, nie dwa doświadczały, jak tam się dzieliły, że o każdej godzinie dnia i nocy, gdy ludzie przychodzili, to siostry były do dyspozycji, prawda? I wtedy też ludzie mówili, no jak? Dlaczego? Dlaczego ty to robisz? Ty też nic z tego nie masz. No i wtedy, a dlaczego? I ta siostra na przykład mówi, że no słuchaj, no ja poświęciłam się Panu Bogu. A kto to jest ten twój Pan Bóg? No ten, który pomaga, który akurat tobie teraz robi zastrzyk, prawda? Teraz z tobą rozmawiam. To jest takie życie codzienne, bym powiedziała. Bo nieraz tam chodzi o słowa, ale to bez słów ludzie nieraz rozumieją, że siostry, które robią coś dobrego, prawda, bo służą tym ludziom, to każdy sobie odpowiada, że no musi ktoś być, bo jeżeli ta siostra przyjechała, nie ma z tego pieniędzy, nie ma z tego jakiegoś tam zysku, to musi być ktoś, kto jakoś no, ją zmobilizował do tego, że robi to bezinteresownie, prawda.
Kiedy siostra najmocniej doświadczyła tej opieki Pana Boga w trakcie posługi misyjnej?
Ja myślę, że to każdego dnia, ale w sposób szczególny chyba wtedy, kiedy stwierdzono, że nie mogę wrócić do Afryki.
Czuła siostra, że wtedy inni się modlą?
Z cierpieniem to jest tak, że cierpienie, jakieś doświadczenie, no takie fizyczne właściwie, no bo to jest wiadomo, choroba jest zawsze dana najpierw dla mnie, a potem dla innych. Mogę powiedzieć, że Pan Bóg przez tą moją chorobę zatroszczył się o mnie. Bo gdyby nie było tej choroby, to ja bym na pewno nie zrozumiała wielu rzeczy, ale też wydaje mi się, jestem pewna, że ta moja choroba, to moje cierpienie, moje przeżywanie jest z korzyścią dla tych, którzy stali w Afryce.
Czyli w pewnym sensie ta sama praca misyjna, tylko troszeczkę jakby na innej płaszczyźnie.
Tak, bo jak to mówią, nic nie dzieje się przez przypadek. Nie ma przypadków w życiu. Zawsze mówiłam moim nauczycielom, rodzicom w szkolsku, że wszystko to robię dla nich. I gdy wyjadę, nic nie wezmę do kieszeni, nic, bo wszystko to, co zrobiłam, co robimy wspólnie, wszystko zostanie w tej wiosce. I oni tak często się śmiali, ale siostro, gdzie tam siostra pojedzie? Przecież siostra będzie z nami zawsze i w ogóle, nie? I dość często to powtarzałam, gdy były jakieś problemy. Ludzie pytali o finanse, co, gdzie, jak, pretensje mieli o to czy o tamto. I ja zawsze mówiłam, słuchajcie, ja nic ze sobą nie wezmę. No i też tak było, pojechałam na urlop z zamiarem powrócenia do Kamerunu, do pracy, do tego, co zostawiłam. Ale się okazało, że nie wróciłam. Nie wzięłam nic. I na przykład potem, wiadomo, pracuję w diecezji Dumy Abombang z księdzem biskupem Janem Ozgą. I ksiądz biskup Ozga, jak ze mną rozmawiał przez telefon, mówi tak. Siostro Judyto, w tej szkole oni pracują sami, bo nie mamy kogo posłać. I oni sobie radzą. Czyli dla mnie to taki był też, no, Boży znak, że te 12 lat tej pracy dają efekty. Oni sobie radzili sami. Najważniejsze jest to, aby umieć przyjąć, czy to będzie radość, czy to będzie cierpienie, bo można być do kataru przywiązanym wielkim łańcuchem i nie można na przykład też porównywać cierpienia, że ktoś ma depresję, komuś umarło dziecko, ktoś komuś umarł, ktoś ma chorobę nowotworową, ktoś ma cukrzycę. Cierpienie jest zawsze cierpieniem, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby to umieć przyjąć.
Co to znaczy zatem przyjąć?
Zaakceptować. I dopóki tego czegoś nie zaakceptuje, to jest bezowocne. Bo człowiek się szarpie, tak można by powiedzieć, że nie zgadza się na to i nie potrafi jakoś tak ukierunkować tego swojego cierpienia. Dopóki się nie zgodzisz na tą swoją słabość, na tą swoją niemoc, a jak się zgodzisz na tą niemoc i słabość, to jesteś silny. I ja dziś mogę powiedzieć o tym, że ta choroba uczyniła mnie silniejszą w moim takim kochaniu Pana Boga, w byciu z innymi ludźmi. Uświadomiła mi wiele rzeczy, że tak naprawdę to nic nie zależy ode mnie, ale z drugiej strony wszystko zależy ode mnie. To znaczy, że Pan Bóg daje mi jakiś dar cierpienia. Ja go mogę przyjąć albo nie. Jeśli go przyjmę, to jest wielkim darem dla mnie samej i dla innych.
Czy dopiero wtedy, kiedy akceptujemy nasze doświadczenia, trudne cierpienie, chorobę, możemy pomagać innym?
Myślę, że Pan Bóg nawet wtedy, kiedy tego nie akceptujemy, On z tego coś tam wyciąga, no bo to jest Pan Bóg, prawda? Ale na pewno jest to takie, no nie mogę powiedzieć, że wartościowsze, ale na pewno, kiedy jestem świadoma tego, że świadomie przyjmuję i akceptuję to, co mnie spotkało. I to jest bardzo ważne, mieć tą świadomość tej choroby i świadomość tego, że to nie jest bezowocne, że choroba jest też darem, przez który można zbawić, no duże słowo, bardzo dużo zbawić człowieka, ale pomóc człowiekowi drugiemu. Ja mam takich doświadczeń teraz, takich wiele, będąc i lecząc się. I ktoś by powiedział, no tak, w Afryce mogłaś zrobić więcej i tak dalej. Już nie wnikam to, że te moje cierpienia mogę ofiarować za Afrykę, za siostry i tak dalej. Ale tutaj w Polsce jest przedziwne. Gdy mnie zachorowała, ja mnie spotkała wielu, wielu osób, które też są chore. I stwierdzam, że Pan Bóg mnie tam wysłał do tych osób. I ja dziś mogę powiedzieć, że brak mi może pokory, ale że ja pomagam takim ludziom, którzy też mają taką samą chorobę jak ja. Spotykam się z nimi, rozmawiam. I mam takie przykłady, że na pewno to też jest jakieś posłannictwo moje w tej chorobie, żeby innym też chorym pomagać.
Kiedy zatem możemy ofiarować nasze trudne doświadczenia w intencji innych?
Zawsze mogę ofiarować, prawda? Ja myślę, że jeżeli ktoś zaakceptuje swoje cierpienie, to na pewno też ułoży swoje życie takie sakramentalne też z Panem Bogiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jedno z drugiego wypływa, bo jeżeli człowiek jest zbuntowany i na wszystko jest na nie, no to czy on będzie w stanie ofiarować tak sam z siebie, co swoje cierpienie? Chyba nie. No musi je zaakceptować. Wtedy ono ma jakąś, dopiero wtedy jakąś wartość. No cierpienie w ogóle ma wartość, ale ono ma większą wartość, jeżeli ja świadomie, dobrowolnie je tak zaakceptuję, przyjmę je po prostu. I wtedy zawsze mogę je ofiarować.
Czy ma siostra poczucie, że teraz głębiej przeżywa swoją posługę misyjną?
Na pewno tak. Raz jeszcze tak stwierdzam fakt, że my jako siostry zakonne, naszym głównym zadaniem nie jest to, żeby pracować.
Mimo, że poprzez pracę wyrażamy naszą miłość do człowieka.
Bo wiele prac w dzisiejszym świecie ludzie mogą wykonać. Nie mówię, czy gorzej, czy lepiej. I my, siostry, też potrafimy zrobić wiele rzeczy. Ale pierwszym naszym takim zadaniem to właśnie jest to uwielbienie Pana Boga. Czy to będzie przez pracę właśnie, czy przez cierpienie. Ale to jest głównym naszym zadaniem. I ja tego tak jakoś zawsze wiedziałam to, ale teraz tym bardziej tego doświadczam, że to jest najważniejsze. Tak świadomie. I ta choroba w jakiś sposób mi to jakoś bardziej, jeszcze bardziej przybliżyła.
A zatem zachęcam Państwa, aby nie marnować tego czasu nieraz trudnego, czasu choroby, cierpienia, ale ofiarować się za innych, ofiarować się za misjonarzy.
Nie ma przypadków w życiu. Wszystko w życiu ma swój sens i przyczynę. tylko trzeba mieć dużo odwagi, cierpliwości, by znaleźć swoją własną niewidzialną taką siłę, którą się ma. I wydaje mi się, że każdy człowiek, który cierpi, ma tą siłę do znoszenia cierpienia.
A ja przypomnę, że swoim doświadczeniem cierpienia w swojej posługi misyjnej dzieliła się z nami siostra Judyta, która przez 12 lat pracowała na misjach. Przypomnę, siostra Palotynka. Dla tych, którzy chcieliby zaangażować się w misyjne apostolstwo chorych, zdradzimy kilka sekretów. Mówi Elżbieta Polkowska z Papieskich Dzieł Misyjnych.
Misyjne apostolstwo chorych jest inicjatywą Papieskich Dzieł Misyjnych. Ta inicjatywa sięga 1925 roku. Wtedy w Holandii proboszcz w roku kanonizacji świętej Tereski, od Dzieciątka Jezus, która jest patronką misji, zorganizował dla swoich chorych dzień poświęcony misjom. Chorym bardzo to się spodobało, że oni w jakiś sposób mogą, chociaż są przykuci często do łóżek, obarczeni cierpieniem, włączyć się w misyjne dzieło Kościoła. Tak jak święta Tereska, która nigdy na misjach nie była, stała się patronką misji.
W jaki sposób chorzy mogą pomóc misjonarzom?
To misyjne apostolstwo chorych nie jest skierowane tylko i wyłącznie do chorych. My zwracamy się również do osób, które w jakiś sposób współtowarzyszą chorym w ich niemocy, bo to niemoc może być różna, może być to przykucie do wózka inwalidzkiego, może być choroba, która dotyka też umysłu, tak, chory na duszy, na ciele. Osoba, która ma ciągły kontakt z chorym, która w jakiś sposób też cierpi, bo jeżeli jest to osoba bliska, to my cierpimy razem z tą osobą chorą. Pierwszą ofiarą, no to jest ofiara z tego cierpienia, że ja ten mój ból, tą moją niemoc ofiaruję za misję, za misjonarzy. No w tej chwili bardzo wszyscy przeżywamy wojnę w Republice Środkowoafrykańskiej, te konflikty, które są, więc to swoje cierpienie można ofiarować w intencji pokoju w tym kraju. Można ofiarować, jeżeli chory ma siły, modlitwę konkretną, czy to koronka do miłosierdzia Bożego, która jest ogromną bronią, taką ma wielką moc, czy modlitwa na różańcu, lub jakakolwiek modlitwa, akt strzelisty, w intencji ogólnie misji, może ktoś zna jakąś konkretną osobę, misjonarza, może wówczas ofiarować tą modlitwę w konkretnej intencji, aczkolwiek my, jako papieskie dzieła misyjne, które są powszechne, czyli nie służymy konkretnej misji, tylko wszystkim misjom, misjonarzom na całym świecie, zachęcamy do modlitwy w intencji misji ogólnie.
Czy jest jakaś formacja dla tych, którzy chcieliby podjąć się takiego apostolstwa?
Formacji jako takiej nie prowadzimy. Zachęcamy właśnie do modlitwy i takim szczególnym dniem tego misyjnego apostolstwa chorych jest dzień zesłania Ducha Świętego. Jest to dzień cierpienia w intencji misji, taki jeden dzień w roku, bo ogólnie dzień chorego jest 11 lutego. My natomiast, oczywiście nie pomijając tego dnia, zachęcamy, aby w sposób szczególny wszyscy chorzy zaangażowani w to misyjne apostolstwo chorych łączyli się w modlitwie w ten dzień cierpienia w intencji misji, który obchodzimy, dzień, kiedy apostołowie napełnieni Duchem Świętym poszli na cały świat, aby głosić dobrą nowinę.
A zatem zachęcam Państwa do ofiarowania swojej modlitwy i cierpienia w intencji misji. Thank you.
Intencja misyjna na luty. Ktoś ułożył kiedyś dekalog kapłański. Zawierał on 10 postulatów, którymi powinien kierować się każdy duchowny. Jedno ze wskazań zawierało stwierdzenie, że od pracy lepsza jest współpraca. Jakże to ważne, że ktoś całkowicie poświęca się jakiemuś dziełu i spala się w służbie. Ważniejsze jest jednak, aby umieć współpracować z innymi na rzecz realizowania jakiegoś zadania. To, co najcenniejsze, pozostaje nie tyle w dziełach, ile w ludziach. Jeśli między nimi wytworzy się więź braterstwa, to można powiedzieć, że już przez to dochodzi się do budowania Królestwa Bożego. Bóg chce, aby Jego dzieci mówiły do Niego: Ojcze nasz. Być razem jest zatem celem chrześcijan i to stanowi duchowe dzieło pełnienia woli Bożej. Logika Ewangelii kieruje się miłością Bożą, która uczy spojrzenia na drugiego człowieka z myślą: jesteś tego warty. Prawdziwa miłość zawsze dąży do oddania się, do ofiarowania życia. Miłość Chrystusowa jest rozrzutna i szalona, ale właśnie w tym jest tak bardzo piękna i pociągająca. Nie polega ona na chłodnej kalkulacji zysków i strat. Czyż właśnie nie to porusza najbardziej nasze serca? Jeśli tak, to trzeba żyć naprawdę wspaniałomyślnie. Trzeba mieć gorące, proste i pełne zapału serce. Módlmy się więc o proste, gorące serca dla misjonarzy duchownych i świeckich, aby ich współpraca w misji ewangelizacyjnej przyciągnęła do Chrystusa jak najwięcej ludzi. Zachęcam Państwa także do przejrzenia kolejnego numeru Misji Dzisiaj, a w nim na temat starości. Amelia należy do Bora, jej mąż Cezar jest szefem indiańskiego plemienia. Mieszkają nad Amazonką w Peru, oboje mają już dobrze po 80. W kulturze indiańskiej starość nie jest problemem, ale przywilejem, podkreśla Elżbieta Rotter w artykule Wiecznie zielona, amazońska starość. Natomiast na temat starości w krainie lodu w rozmowie z Mariolą Krystecką opowiada ksiądz Bogdan Osiecki, który od 15 lat jest misjonarzem w krainie lodu. Jak zaznacza, bez ludzi starszych, dziadków i babć, młode pokolenie nie przetrwałoby żadnej zimy w tym surowym klimacie. Tymczasem u nas jest zupełnie inaczej. Współczesna cywilizacja spycha ludzi starszych na margines życia społecznego, pisze siostra Anna Miśkiewicz w raporcie Przyjaciel życia. I na koniec w rubryce Wokół nas świadectwa osób, które przeżywają w sposób radosny i twórczy swój sędziwy wiek. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.